czas na reportaż. Wita Wanda Wasilewska. Dziś zapraszam Państwa, myślę, w niezwykłą podróż za sprawą mojej bohaterki Stanisławy Celińskiej. Opowieść o wielkiej zmianie, przyjaźni, bezpieczeństwie, wreszcie o związkach teatralnych i muzycznych z Poznaniem. Dwie odsłony. Część pierwsza. Teatr Nowy.
Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł. Strwożona myśl jak w klatce ptak trzepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat?
Myślę, że był taki czas, kiedy byłam młoda, piękna, kiedy miałam trochę gorszy charakter. Nie podobało mi się to. Byłam jedynaczką, trochę mi to doskwierało. Ponieważ byłam bardzo zdolnym dzieckiem, więc babcia hołubiła mnie bardzo. I pamiętam, kiedyś tak powiedziałam jako dziewczynka, że mnie się należą podręczniki, bo jestem najlepsza w klasie, czy coś, już nie pamiętam. Ale coś takiego było, są babcia we mnie tę ambicję wpajała. I taka byłam, jakby to powiedzieć, mówiąc krótko, gdyby wcześniej był kręcony film o Hance Ordonównej, podejrzewam, że ja bym grała Hankę Ordonówną, a nie jej przyjaciółka Aniele, która była dobrym człowiekiem, spokojnym, a Hanka no, miała swoje zachowania. Chciałam być normalna, chciałam mieć normalną rodzinę. Nie podobała mi się taka artystka zbolała, która wynosi się ponad innych. Chciałam ludzi zrozumieć, chciałam też grać ludzi, których matki, żeby grać matki, pomyślałam, że też chcę być matką, żeby wiedzieć, na czym to polega, jak to wygląda. Oczywiście można sobie to wszystko wyobrazić, ale ja chciałam mieć też normalne życie. To jest bardzo trudne do pogodzenia, ale jest.
30 grudnia 2012 roku. Życie to nie teatr. Jubileuszowy koncert Teatru Nowego z udziałem Stanisławy Celińskiej.
Przekleństwa miota i sam siebie dręczy. O, przyjdzie noc i znów na babie jęczy.
To był 90-91 rok chyba, jak odeszłam z teatru tutaj. To była jesień, chyba 91 roku. Znaczy ja byłam w Poznaniu, byłam z jakimś recitalem, w jakimś klubie śpiewałam, ale w Nowym akurat tutaj, w tym miejscu, gdzie mieszkałam przez rok. 90-91 to 20 parę lat, o Jezu, no niestety. Takie można powiedzieć, właśnie zaczęłam tutaj nowe życie. To był bardzo ważny okres, bardzo, ponieważ ja wtedy... Ja zawsze chciałam z tej Warszawy chociaż na chwilę się wyrwać, ale to mi się nigdy nie udawało. I pamiętam, ta decyzja w wieku 41 lat była dosyć trudną decyzją. Pamiętam, że właśnie profesor Aleksander Bardini mnie namówił, żebym jechała, żebym się nie przejmowała. Wszyscy mówili, no jak to teraz opuszczać Warszawę, to już tu nie wrócisz i tak dalej, ile ty stracisz i tak. Wtedy też rozstałam się z moim mężem, zabrałam dzieci. Mąż miał ze mną być tutaj, ale potem pojechał do Krakowa i właściwie już żeśmy razem potem nie mieszkali. Zabrałam dzieci i przyjechałam tutaj. Tutaj się bardzo zbliżyłam ze swoimi dziećmi. Miałam na to wreszcie czas. Tu jest inny czas. Nie mówię o tym, że to miasto mi się przedtem śniło ileś razy. Te domy pamiętam ze snów. To właśnie te secesje, te niektóre ogromne domy, takie masywne. Tutaj moja córka zaczęła jeszcze więcej rysować i rysowała wszystkie kościoły. Zbliżyłam się z dziećmi, zaprzyjaźniłam się, a poza tym dzieci wreszcie zorientowały się, co ja robię tak naprawdę, ponieważ ja to do tej pory ukrywałam. One były wtedy... Ola miała gdzieś tak 11-12 lat, a syn miał jakieś 13-14, czyli był w takim wieku, gdzie już no, można było się z nim porozumieć. I ona, pamiętam, zapisała ją tu do kółka plastycznego. Chodziłyśmy oglądać kościoły na spacery i one codziennie, ponieważ mieszkałam w teatrze, więc chodziłam na próby w kapciach, co mnie bardzo cieszyło. I teraz też w kapciach chodzę sobie tutaj. Pamiętam, że mieszkałyśmy przy scenie, teraz jest wszystko przebudowane.
Za 10 minut rozpoczynamy do lalki.
Mieszkałyśmy przy scenie, wtedy była to scena mała i pamiętam, że kiedy moja nutka, bo to była Nucia, zaczyna szczekać, musiałam jej zamykać pysk ręką, żeby nie było słychać, jak, bo spektakl szedł. A my się mieszkały dosłownie drzwi w drzwi z małą sceną. Bardzo mnie to cieszyło, bo byłam tak blisko teatru. Nigdy tak blisko teatru nie byłam, jak wtedy tamtego roku. Mieszkałam w mieszkaniu, w którym potem mieszkał Tadzio Łomnicki. I kiedy przyjechałam odwiedzić tutaj kolegów i również teatr, to Tadzio mnie spotkał i mówi, chcesz klucze do swojego mieszkania? I zabrzęczał tymi kluczami. Ja mówię, nie no, mam też wynajęty pokój. Tak. I chciał ze mną się spotkać, zobaczyć, pogadać. Ale tak, on był zajęty przygotowaniem się do liry, ja też czegoś się uczyłam. No i jak to się uśpieszmy się kochać ludzi, bo tak wcześnie odchodzą. Nie spotkałam się z nim, bardzo tego żałuję, że nie pogadaliśmy sobie. Ten brak czasu. No ale to jest takie warszawskie, że nie ma czasu na nic. Tutaj ten czas był. Również tutaj powstał wreszcie mój recital. Do tej pory nie miałam na siebie pomysłu. Cały czas coś tam kombinowałam z tym śpiewaniem, ale nigdy to nie było tak, jak bym chciała naprawdę. Nie miałam swojego kompozytora typu, jak Demarczyk miała koniecznego, więc wymyśliłam to inaczej. Zrobiłam recital oparty na aktorstwie, ale bez zmiany kostiumu. W tej samej sukni śpiewałam wszystkie piosenki, zmieniałam się tylko psychicznie. Korin mi bardzo w tym pomógł i Wrocław. I to się stało tak, że Wrocław dał pieniądze, tam była premiera, a tutaj potem grałam u żeni Korina. To się nazywało Zorba i inni. I pamiętam, że takie były figury na scenie dziwne, to były Leniny odwracane tyłem. Właściwie można powiedzieć, że zrobiłam recital, który do tej pory mi owocuje. Potem oczywiście on się przekształcał, ale na tej zasadzie, że skorzystałam ze swojego aktorstwa i tego, że się mogę zmieniać bez zmiany kostiumu, ale że jestem raz młodą dziewczyną, raz jestem chora, raz jestem zmęczona, raz jestem radosna. Różne pieśni wtedy wchodziły w to i ten recital wreszcie powstał. Tego stopnia byłam zacięta, żeby tu zmienić swoje życie, zatrzymać się, spojrzeć z daleka na Warszawę, nawet na Warszawkę, powiedziałabym ironicznie, żeby nie ulegać pędowi tego miasta, żeby wreszcie zobaczyć je z boku. Kiedy przyjechałam tutaj, miałam wrażenie, że przyjechałam do Europy, że przyjechałam z grajdołka do Europy, to znaczy, że tutaj wtedy jeszcze był Targi Poznańskie, zresztą Wielkopolska to jest Wielkopolska, to za każdym razem to stwierdzam. Niedawno byłam w Gołuchowie, gdzie jest zamek wspaniały, zadbany wszystko i zawsze mówię no. I wtedy właśnie tutaj zobaczyłam zupełnie inny świat, spojrzałam zupełnie inaczej na Warszawę, bez takiego kompleksu, że muszę ciągle to miasto zdobywać, boksować, bo są też inne miasta, jest miasto w Wielkopolsce pod tytułem Poznań. Tak niebywałe. I ten recital wreszcie powstał. To było to. Zbliżenie z dziećmi. Także bardzo dużo korzyści. Zatrzymanie czasu, że mogłam się temu wszystkiemu przyjrzeć. Przyjrzeć się swojemu życiu. Właśnie przyjrzeć się tej Warszawie. I potem wrócić do niej, ale już będąc troszkę inną osobą. Też rodzaj pewnej wolności, że miałam też spokój wreszcie, bo zaczęłam być sama z dziećmi, miałam czas się z nimi zaprzyjaźnić, rozmawiać. No i one z kolei poznały mój teatr. A wtedy robił Ferdydurkę. Waldek Śmigasiewicz robił Ferdydurkę właśnie. I to się łączy wszystko z Ferdydurką. Otóż był taki moment, kiedy ja już tu weszłam w ten Poznań, zaczęłam pomału myśleć o tym recitalu i wtedy się zgłosił do mnie film. Mianowicie Ferdydurkę robił Skolimowski. Zaprosili mnie na próbne zdjęcia. Ja pojechałam na te próbne zdjęcia, zrobili mi Alę Ćwiklińską, miałam to zagrać. Ale co się okazało, że Łomnicki wtedy, który grał wuja, ja miałam grać tę ciotkę, miał bardzo mało czasu na ten film, tylko 2 tygodnie. I w tej sytuacji ja bym musiała tutaj jakimś przedziwnymi drogami, przedziwnymi sposobami byłyby wykupywane spektakle przez film. Ja musiałabym jeździć w tej nazwie z jakimś kolosalnym wysiłkiem. Ja sobie myślę, to ja po to zostawiłam Warszawę, żeby teraz znowu w ten sam pęd wejść, w ten obłęd, tę gonitwę. Poza tym nie spodobał mi się Skolimowski bardzo. Zaczęłam z nim, rozmawiałam z nim. Wydawał mi się takim bufonem, który w ogóle nie ma pojęcia, o czym jest Ferdydurka. Do Gombrowicza to się ma w ogóle jak pięść do nosa. Tym bardziej, że toczyliśmy z Waldkiem Śmigasiewiczem tutaj w teatrze. On też mieszkał. Długie, niekończące się rozmowy na temat Gombrowicza. Ja wtedy akurat byłam świeżo po testamencie. Byłam zupełnie opętana też jego twórczością.
Za 5 minut rozpoczynamy do lalki.
Spektakl Ferdydurka był fantastyczny. Moje dzieci, które chodziły na wszystkie przedstawienia, w ogóle było to dla nich o wiele za wcześnie, ale chodziły. Umiały na pamięć całe kwestie z Ferdydurką i mówiły mi. Także odmówiłam Skolimowskiemu. Zagrała to Beata Tyszkiewicz. Oczywiście mogłam stracić parę propozycji filmowych, bo to takimi łańcuszkami jakby idzie. Łańcuszkiem idzie, że zagra się to, coś zagra tamto. Ale wcale tego nie żałuję, bo wreszcie, dzięki temu, że nareszcie się zatrzymałam, miałam czas zrobić recital. W Warszawie to było nie do pomyślenia, bo to film, a to telewizja, a to teatr. I nie było czasu, żeby się skupić, skoncentrować i wreszcie zrobić ten recital tak, jak on ma wyglądać. Także ten rok w Poznaniu był bardzo ważny, bardzo intensywny, nie mówiąc o spektaklach, bardzo ciekawy. Grałam w Portrecie i pamiętam, tak się złożyło, że przed przyjazdem do Poznania polecieliśmy do Stanów Zjednoczonych, gdzie graliśmy koncerty. Był właśnie Tadziu Łomnicki, który mówił monologi. No i tak wtedy jeszcze nie było wiadomo, że on tu będzie grał Lira. Rozmawialiśmy w samolocie i mówię, a co ty tam w tym Poznaniu będziesz robić? Ja mówię, no będę grała w Portrecie. I mówi, no i co? Mówi, no tam są takie, mówię, trzy części u Mrożka. Mówi, wiem. Mówi, a ty zwróć uwagę na język pamiętaj. Zawsze zwróć uwagę na język. Bardzo fajne rzeczy mi wtedy powiedział, bardzo ciekawe. Nie wiedząc nic, że potem będzie tutaj grano i że potem tutaj zakończę życie, więc to wszystko jest, ten Poznań jest niesamowity. Ale co tam Stany, w ogóle to mnie nie podniecało. O tyle mnie podniecało, że jak tam przyjechałam, to weszłam do sklepu, gdzie można było wszystko kupić, to się rozpłakałam. Wszyscy się śmieli ze mnie. Wtedy dzieci były małe, ja nie mogłam dla nich nic dostać tutaj. I jak zobaczyłam, że wszystko jest, no to się poryczałam. No to tylko tyle. Ale w ogóle tylko czekałam, żeby te Stany jak najszybciej przeszły i żebym ja mogła przyjechać do Poznania. Zaczęłam nowe życie tutaj, krótko mówiąc. I tak jak kiedy wróciłam do Warszawy z nową energią, taką powiedziałam europejską energią, której tu zaczerpnęłam z tego miasta. Już nie mówiąc o tym, że tu było bardzo dobre jedzenie, a teraz się odchudzam jako ta Klorynda ciągle, ale pamiętam, że ojej, jakie to wszystko, te wyroby, to pamiętam taki chlebek z siemieniem lnianym, żeśmy jadły z moją córką. No przytyłyśmy trochę, bo lubiłyśmy bardzo i to wszystko jedzenie, bo tak pyszne, te wędliny, a te ciastka w ogóle. Teraz znowu, mimo że jestem na tej diecie, jak byłam w tym Gołuchowie, to znowu tam ksiądz, proboszcz, jak były te wędliny na stole, no nie sposób było odmówić, żeby nie spróbować. Czyli inny świat i zupełnie nie jakby się potoczyło moje życie, gdybym tu została, ale no jest coś takiego jak tęsknota. No ta Warszawa nie tylko, że jest wielkim miastem, ale i takim trudnym dla mnie, ale też jest moim domem, miastem rodzinnym. Tam są groby moich rodziców. Poza tym tam mam taki dom stary, który trzeba było remontować i musiałam wrócić do tego, żeby to wszystko ogarnąć. Zaczęłam tęsknić po prostu. Ale dzięki temu, że zrozumiałam też, gdzie jest moje miejsce, że tu przyjechałam, bo to trzeba odejść, żeby wrócić, prawda?
W modnych pańczochach zwykły gość.
Ja w ogóle jestem człowiekiem wędrującym. Wędruję po różnych teatrach. Teraz się zatrzymałam, ale od Warikowskiego też uciekłam na moment, na rok. Teraz wróciłam, znaczy rok, na jedno przedstawienie, można powiedzieć. No też Warikowski tu zaczynał, także to wszystko się gdzieś w tym Poznaniu zbiega i łączy. Poznałam wspaniałych ludzi tutaj. Poznałam Sławę Kwaśniewską, poznałam Krysię Feldman, z którą się zaprzyjaźniła moja córka. Obie się urodziły 1 marca. Przeszły jakoś na ty, pamiętam, przy pomocy jakiejś herbaty. No bo się tego samego dnia urodziły, więc ona, moja córka bardzo lubi starszych ludzi, więc uwielbia Krysię Feldman, zresztą ja też, czy z Michałem Grudzińskim. No i też spotkanie właśnie z Żenią Korinem, który zaproponował mi to i z Markiem Obertynem, który niestety już nie żyje, ale też on przyjechał tutaj. Razem z Markiem przyjechaliśmy. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo. Jeszcze ja myślałam, że ja tu zostanę. To nie było tak, że ja przyjechałam na chwilę, bo tu mieszkałam, a była też możliwość, że potem dostanę mieszkanie z tatą w jakimś tam w nowych blokach czy na osiedlu. I tak myślałam, no ale niestety pojechałam parę do Warszawy, zobaczyłam, że mój dom się rozpada, którego byłam właścicielką, więc trzeba było się tym domem zająć, bo tak to wynajmowałam go. No i też tęsknota po prostu za tym miejscem, za grobami rodziców właśnie. No to gdzieś okazało się, że tęsknię. Ale potem tak tęskniłam z kolei za Poznanie, przyjechaliśmy tutaj, żeby pobyć, posiedzieć, popatrzeć, porozmawiać. Wtedy akurat były próby z Dira. Ja pamiętam, jak Tosia Choroszy i Borowska przychodziły do mnie, jak tego Łomickiego zdobyć. Bo bały się go jak cholera, więc tam coś im tam opowiadałam. Uroda tego miasta, secesyjne kamienice, które ja w ogóle uwielbiam secesję, więc dla mnie to jest nawet tutaj, kiedy teraz na spacer, to patrzę na to z wielkim zachwytem. Jakiś rodzaj spokoju tego miasta. Wtedy mi to było bardzo potrzebne. Potem się nauczyłam ten spokój sama wytwarzać, ale wtedy potrzebowałam takiej kompletnej zmiany w życiu. Dzieci tu przyszły do innych szkół zupełnie, też poznały inny świat, nowych kolegów. I też się wydarzyła jedna rzecz też nieprawdopodobna, że kolega, którego poznał tutaj mój syn Mikołaj, okazało się, że wylądował w Irlandii. Wylądował w Irlandii i mój syn, który szuka swojego miejsca na tym świecie, pojechał do niego. Pojechał tam i tam, no teraz ma przyjechać na chwilę, ale tam, no dzięki temu, że ten kolega był i że też mój syn, trochę tak wychowywałam dzieci, nie wiem do końca, czy to jest dobre, żeby były dobre właśnie, co czasami jest oczywiście fatalne, ale mu zawsze nauczyłam, żeby się opiekowały słabszymi. I akurat ten kolega w Poznaniu, który był w tej szkole z Mikołajem, cierpiał różne takie przymówki, dokuczanki od strony kolegów. I Mikołaj mój, który jest dużym, silnym chłopem, teraz powiedziałabym starcem, już, bo ja ciągle młoda. I on właśnie bronił tego kolegi. I myślę, że takim rewanżem albo taką jest to, że go zaprosił do tej Irlandii, że początkowo u niego mieszkał. Że się nim zaopiekował właśnie, tak jak kiedyś on nim. Także no, nic się nie dzieje bez przyczyny. Podoba mi się to, że ludzie mnie kochają, że przychodzą za kulisami, że chcą mnie przytulić, właśnie ucałować. To jest miłe, bo ja mówię w ich imieniu. Ja poza tym, żeby dobrze zagrać pewne role, typu na przykład Hiob, to żeby mówić w imieniu pewnych ludzi, muszę w nich wejść, a żeby wejść w nich, muszę stać się kimś prostym, normalnym, zwykłym. Nie mogę mówić Deus Ex Machina albo z trybuny, no chyba, że śpiewam uśmiechnij się, ale to wtedy jest co innego. Ale generalnie dobrze jest, kiedy aktor mówi w imieniu widza, czyli musi być przezroczysty. Nie może zamącić obrazu. Kiedy gram Księgę Hioba, staram się tak, żeby mnie nie było tak naprawdę. Mam bardzo prostą sukienkę, nie mam żadnych ozdób, żadnych makijaży na twarzy. Po prostu mnie nie ma, jest tylko temat. Także ta rola takiej gwiazdy mi nie odpowiada, bo chcę być taka jak inni. Natomiast nie zawsze w Polsce mi się to może udać, tak? Bo mnie poznają. I wtedy jest gorzej, bo na przykład lubię jeździć metrem, ale no tak staram się ze spuszczoną głową, ale po co mi ta spuszczona głowa? Więc jak jestem za granicą, wtedy mogę spokojnie obserwować ludzi, tam mnie nikt na szczęście nie zna i mogę sobie patrzeć na ludzi, czerpać z życia różne przykłady, żeby potem to wykorzystać na scenie. To chyba jest ważne, żeby być skromnym, pokornym człowiekiem, bo chyba wtedy tylko się można rozwijać, bo tak to bym powiedziała, no już jestem taka wielka i koniec opowiadania. Myślę, że kiedyś mi też uderzyła do głowy ta woda sodowa, że już tak będzie zawsze. Przestałam się może tak bardzo starać. Pozwoliłam sobie na różne upadki. Też pozwoliłam sobie, też tak łatwo mówić, że coś wpadnie i leci w dół. Ale teraz sobie już na to nie pozwalam, bo wiem, co to znaczy przestać pracować i przestać się rozwijać. To wtedy jest klęska, a jak się już takim ktoś się poczuje gwiazdą, no to już jest marnie, bo To znaczy co, że koniec?
Dwie odsłony. Część druga. Studio muzyczne.
Dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa. Jestem jednym z instrumentów. Mój głos jest jednym z instrumentów. To bardzo fajnie funkcjonuje. Siedzę, nie robię żadnych gimnastyk, ani nie macham rękami. Czasami jakiś tam gest robię oczywiście. Ale to wszystko jest w takim półkolu. Ja wtedy się najlepiej czuję, jak ja nie jestem absolutnie wysunięta.
Atrament nocy serca zatruwa rytm. I gwiazdy już nie świecą, i księżyc znikł.
W 2009 napisałem piosenkę dla zespołu Los Locos, którego, że tak powiem, byłem współzałożycielem. Skomponowałem piosenkę, do której tekst napisał Marcin Sosnowski. I pamiętam, zastanawialiśmy się, kto mógłby to zaśpiewać, bo chcieliśmy wystąpić w Opolu. Ale ponieważ nie mieliśmy płyty, to postanowiliśmy zaprosić kogoś, kto się do tego jak najbardziej nadaje. Poprosiłem o pomoc Wojtka Trzcińskiego, tego właśnie sławnego Trzcińskiego. A on mi powiedział, słuchaj, to jest taka fajna piosenka, kojarzysz kobietę Stanisława Celińska. No, kto nie kojarzy? Zadzwoń do niej, dam ci numer. Nie, no bez jaj, no przecież. Po pierwsze pewnie nie odbierze, a po drugie, kim ja jestem, żeby się zgodziła. Ale, że tak powiem, zadzwoniłem. Poprosiła, żeby podrzucić płytę. Na drugi dzień zadzwoniła, podoba mi się, nagrywamy. Pojechaliśmy do Opola, zakwalifikowaliśmy się. Okazało się, że dostaliśmy chyba trzecie albo czwarte miejsce w ogóle w plebiscycie publiczności. Piosenka nie dość wesoła, nie dość żywa, ale publiczność opolska ją doceniła. No i idąc tym tropem, wtedy wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać płytę. Ale ponieważ moje obowiązki uziemniły mnie i musiałem robić inne płyty, to się troszeczkę przedłużyło, aż do ubiegłego roku, kiedy się spotkaliśmy i stwierdziliśmy się, dobra, to jest ten czas, siadamy i robimy. No i pół roku porobiliśmy płytę i wyszła.
Nagrywanie po nocy, najlepsze warunki do nagrywania po nocy, w krótkiej piżamce i o 4 rano wychodzi światło.
Pozwól żyć szczęśliwe dni.
W lesie wyrosła, w lesie szumiała leśnych piosenek. W lesie słuchała, hej, la 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 la. I dośpiewałam w przedszkolu, mając 4 albo 5. I tańczyłam krakowiaka, to był mój pierwszy występ, czyli śpiew i taniec. Dopiero potem przyszły role Anioła i Heroda, miałam 7 lat, także potem przyszły teksty, ale najpierw zaczęło się od śpiewania i od tańczenia.
Dobrnywając do końca, 2 refreny.
Ja mam taki pomysł, ale nie pogniewasz się na mnie, Maciuś. Gdzieś czeka, zaśpiewam mocno, gdzieś czeka i tak zaśpiewam. I żeby potem nie opaść, tylko żeby dać mocno i żeby troszeczkę dołączył się Wojtuś, co?
Nie.
To może nie, to może na początku bez melodii.
To jest historia o Stasi. Fajna dziewczyna, fajne piosenki. To było piękne spotkanie, bo to są fajne rozmowy o życiu, o właściwie o wszystkim, co interesuje facetów w ogóle. Stasia jest taka dziewczyna.
To jest taka muzyka dla dojrzałych muzyków. O, nie musimy się ścigać. Gramy sobie po prostu klimatycznie te utwory. Myślę, że z klimatem pasujemy do siebie. Tego się na co dzień nie gra, albo traktuje się to jak, nie wiem, jak muzykę do tego przysłowiowego kotleta czasami, tego typu stylistykę. A tutaj się okazuje, że to w artystyczny sposób można bardzo fajnie ogarnąć, zwłaszcza jak ktoś jest do tego przekonany. Wydaje mi się, że Stasia robi to świetnie, z pasją i no, też ma ten czas, też ma ten spokój.
Ma doświadczenie życiowe.
Tak
jak my wszyscy.
Czeka, tu poszedł nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę dłużej grze. Wszystko jest po drodze możliwe, choć nie wierzysz prawdziwe, zanim skończy się dzień.
Dla mnie to jest ogromna radość, im więcej mam lat, muzycznie się zmieniam, zmieniają mi się nie tyle gusty, co takie takie odbieranie i urzeka mnie sam dobór repertuaru, to dwa, pani Stasia jest osobą, która jak już coś powie, to wiadomo, że o, chłopie, zastanów się, posłuchaj. I to mi wystarczy. I ja jej słucham.
Tempo jest chyba dobre, bo ani nie może być, bo się będzie rozłaziło.
Najlepsze.
Prawda? Tak. Tylko tak myślę, żeby bardziej przyczajone na początku, nie?
Od takiego... Od razu drugą wolę. Po drugiej wolcie jechaliśmy dalej.
Dla tej części, która nagrywała tę płytę, a jest to duża część z tych kolegów, którzy tutaj są, jest to obróbka tego, co zrobiliśmy w studiu, a ponadto spotkanie w miłym towarzystwie oczywiście. Ze Stasią mamy parę wspólnych tematów, nie mogę powiedzieć jakich, ale zdecydowanie korzystam. My się często rozgadujemy na próbach i tak dalej, tutaj pogaduszki i te różne pierdółki, a Stasia potrafi nas zmobilizować czasami do pracy, czasami, nie zawsze jej się to udaje. Nie chcę tutaj walić truizmów typu, że to jest Polska Cezaria Iwora, ale no, te skojarzenia, zwłaszcza w takim repertuarze, nasuwają się same. Nie jest to dalekie od twórczości pani Cezarii, ale Stasia mieli to swoim młynkiem.
Świat nade wszystko logiczny chce być. Świat z rad roztropnych pajęczą tkanić. Świat szuka ciągle najlepszych wskazówek. Co podpowiedzą nam trochę jak żyć?
Poznaliśmy się na dzisiejszej próbie. Na pewno jest osobą bardzo pogodną, wesołą, z bardzo otwartym uchem, czujną, słuchającą wszystkiego, co się dzieje wokół i od razu reagującą na muzykę. To jest niecodzienny, emocjonalny wokal, no, z którego bije taki po prostu spokój i jest to prawdziwe po prostu. Muzycznie sięgamy do korzeni gdzieś latynoskich, afrykańskich. W klimacie Buena Vista Social Club, Cezaria Evora. To jest repertuar, w którym, czy brzmienie, w którym pani Stanisława genialnie się sprawdza. No i no, większość wokalistek śpiewa, a nie, raczej nie słucha. A tutaj jest fajna sytuacja, że jednak ta muzyka przybiera formę takiego dialogu.
Kiedyś tak porównywali przy Atramatowi Rumby, pamiętam. Bardzo się cieszę, bo to jest typowa pieśniarka, która tam na tej wyspie swojej śpiewała. Na Wyspach Zielonego Przylądka i ma wspaniałą energię. Bardzo lubię jej słuchać. I to jest komplement i dla mnie, bo właśnie być tak w muzyce jak ona, nie robić nic, a tak wywierać taki wpływ na ludzi, to jest fantastyczne. Żeby się nie posługiwać jakimś tam aktorstwem, jakąś formą, a stoi na bosaka i śpiewa, tak i koniec. Ma taką osobowość i taką prawdę w sobie, po prostu jest. I to bycie, jeżeli mi się udaje tak po prostu być, to jest bardzo ważne i to wystarczy, absolutnie wystarczy. To nie ma co więcej szaleć. Cezaria ma przepiękne, cudowne utwory, genialnych muzyków, całą plejadę, tak, bo to jest cały ogromny zespół, ale ona śpiewa po prostu zwykle śpiewa i z tym, że widać, że przeżyła dużo, że ma taką, a nie inną osobowość, miała, można już niestety trzeba powiedzieć, i jakąś taką przedziwną mądrość i pogodę ducha właśnie.
Un jardín el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar.
Chcę jedną rzecz powiedzieć, że może być włosek, ale włoseczek dosłownie, bo nie włoseczek i bardziej leniwie, przepraszam, bo już ci zwracam uwagę na... Bardziej leniwie i tak po latynosku, że tak wiesz, bardziej leniwie. Tak, leniwie i w ogóle na takim luzie wszyscy... Zaraz będzie przerwa, tylko posłuchajcie, jak wrócimy. Bardziej leniwie, bardziej tak...
Na bani.
Bardziej na bani, o Boże. Wiecie, o czym mówię, leniwiej, wszystko tak spokojnie, nie jeden do jednego, nie jak biali, tylko jak latynosi albo jak czarni, tak? Czyli pap, tap, ti, da, da, tam.
to nie dbało, że ja tam gdzieś
pa, pa, pa. Smuteczku mój. Taki wiecie, taki, że...
Dbałość o niedbałość.
Dbałość o niedbałość i taka, no wiecie, tak jak to jest, że jest smuteczek, ale naprawdę jest okej, no. Mamy smuteczek, ale którego dnia się zmieni pierdut, tak? Czyli musi być moment taki, pa, pa, pa. Wiecie, to samo ciebie też dotyczy, Krzychu mój najdroższy. Krzysiu, cicho.
Właściwie urodziłam się w tej muzyce, bo ojciec był pianistą, mama była skrzypaczką. W domu ta muzyka była. Na mnie działa bardzo mocno. To znaczy ja na przykład jak jestem smutna, to nie bardzo mogę słuchać muzyki, bo wtedy płaczę na przykład. Albo w ogóle jak jest za głośna muzyka, to też mnie to męczy. Zresztą w jakich momentach. Ale lepiej słyszę muzykę na przykład niż mowę ludzką. Jest najcichsza muzyka, ją świetnie słyszę, a z mową ludzką czasem mam kłopoty. Także muszę zgłaśniać, jak to się mówi, telewizor, czy jak ktoś do mnie coś mówi, czasami nie słyszę do końca. Natomiast muzykę słyszę bardzo dobrze. Ma taki też im oczyszczający i terapeutyczny wpływ na mnie. Znaczy, jeżeli na przykład gram jakieś role bardzo trudne, dramatyczne, a potem słucham muzyki, czy właśnie uczę się utworów nowych, czy w ogóle śpiewam recitale, to jest dla mnie takim odpoczynkiem. Muzyka daje taki spokój, oddech. Samo to, że trzeba inaczej oddychać, już jest ważne, bo trzeba oddychać głębiej, żeby się zaśpiewać dobrze frazę, prawda? Jest dla mnie czymś naturalnym. Ja zresztą bardzo często w recitalach moich, czy w ogóle w występach estradowych, wolę śpiewać niż mówić, zdecydowanie. Może dlatego, że jako dziecko się jąkałam na przykład i z mową miałam problemy. Zacinałam się, byłam bardzo żywa, chciałam strasznie dużo powiedzieć naraz i się zacinałam. Czasami się też zdarza w mowie, że się zatnę, ale tak minimalnie oczywiście. Natomiast muzyka daje to, że jest ta fraza i tam już się nie mam co zacinać, bo to po prostu płynie. I to dla mnie bardziej naturalny jest śpiew niż mowa.
Teraz wiem, że to światy są dwa. Ta albo ten to naprawdę nie ja. Chcę wyznać im całą siebie do dna. I szukam słów i milczenie wciąż trwa. Trwa.
Traktowałam dosyć po macoszemu to moje śpiewanie, bo zajęłam się aktorstwem, filmami, dużo różnych rzeczy robiłam, tak? Śpiewałam cały czas przy okazji i ostatnio tak zaczęłam chyba słyszeć siebie w tym wszystkim i lubić siebie w tym, co śpiewam, bo to jest bardzo ważne, że śpiewa się te rzeczy, które się naprawdę podobają, które się lubi i to myślę, że dzięki temu, że właśnie spotkałam Maćka, że odważyłam się zupełnie inaczej zacząć śpiewać i jakby odcięłam tamto śpiewanie, a w tej chwili ona jest zupełnie inna i spokojniejsza od czasu atramentowej rumby, z którą pojechałam do Opola. Poprzedni raz byłam w Opolu z bardzo jakąś żywą piosenką, ale to jakby jest mniej ważne. Najważniejsze było to Opole, które wygrałam. To było silne, byli ptakom podobni. Na takim koturnie i to było mocne, natomiast tym razem atramentowa rumba była bardzo wyciszona, ale z tego co wiem, to się bardzo ludziom podobała i mieliśmy jakby czwarte miejsce wśród publiczności, wśród słuchaczy. No i od tamtej poryśmy się tak nosili właśnie, żeby coś nagrać. Miała być na początku atramentowa rumba na takiej płycie latynoskiej. Ta płyta w końcu nie wyszła, ta atramentowa rumba została, potem była w internecie. Wiele osób to słyszało, bardzo polubiło tę atramentową rumbę. Magda Humer nawet się zachwyciła i powiedziała, że strasznie dużo się napłakała przy tej atramentowej rumbie. W końcu ją zaśpiewała sama. Marek Dyjak też ją wziął do swojego repertuaru, też nagrał na płycie. Tak się zaczęło. Łączy w sobie ta atramentowa rumba dosyć mocny tekst z taką właśnie fajną muzyką Maćka. I przez to jest taka klimatyczna niezwykle. A potem poprosiłam Macieja, żeby mi przyniósł wszystkie inne rzeczy, które napisał. Bardzo mi się spodobały. Czułam, że tam jest dobry klimat. I pomału, pomału powstały do tego teksty. Ja w międzyczasie oczywiście robiłam inne rzeczy. Kręciłam filmy, grałam w teatrze. Nagrałam płytę Nowa Warszawa. Nagrałyśmy z Krysią Tkacz piosenki osieckiej. zrobiłam recitale i tak dalej, a to pomalutku się tak nizało jak paciorki na sznurku. Tak pomału po latynasku, langzam, langzam. No i w końcu się wyturlało, tak. Dosyć późno zaczęłam śpiewać takie rzeczy i się tym zajmować tak na poważnie, nagrywać płyty. Ja zajmowałam się przecież kreowaniem różnych postaci i dalej wiadomo, że to robię i będę to robić, ale z dużym naciskiem na śpiewanie. Po prostu pewnych rzeczy będę odmawiać, żeby nie tracić czasu i żeby śpiewać koncerty właśnie tej ostatniej płyty, głównie z Maćkiem. Bo wydaje mi się, że to się może ludziom podobać, że mogą mieć z tego przyjemność, taki spokój, jakąś taką... To, co ja, kiedy usłyszałam jego muzykę, to mi się spodobało i że chciałam tego słuchać. No, jak ja chciałam, to może i oni będą chcieli. To jest tak, że człowiek w pewnym wieku, znaczy myślę, że nie w pewnym wieku, może w pewnym wieku w sensie epoki, tak, że już teraz tak może ludzie troszkę odbiegają od hałasu i może chcieliby posłuchać czegoś takiego lekko sentymentalnego, ale w jakimś takim stałym rytmie. Ten rytm daje taki rodzaj przedziwnej pogody, jednocześnie zadumy, ale czegoś takiego tanecznego trochę, że to nie jest takie typowo polskie, smutne i nostalgiczne, tylko z takim lekkim przymrużeniem oka, z takim, że można powiedzieć, no a tak jest życie właśnie, jest tak i tak, ale żyjmy, cieszmy się. Jest coś w tym takiego ujmującego. Ja się w tym dobrze poczułam po prostu. I żeby tak wsączyć ludziom coś do ucha, że mogę sobie wieczorem posłuchać przed snem i żeby ich nic nie raziło, nic na mnie nie trpało.
I znowu on, znowu ten sam, kolejny dzień, dobrze go znam. I trzeba wstać, bo świt, trzeba żyć, odważyć się, pomimo wszystko. Podobny jest, jak krople dwie, do tego dnia, co skończył się. Lecz trzeba wstać, już świt, trzeba żyć, po prostu żyć, bo może blisko. Czeka cud powszedni nieduży, kropla słońca w kałuży, trochę wzruszeń i drżeń.
Dwie odsłony. Była to opowieść o wybitnej artystce Stanisławie Celińskiej, jubilatce. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Wystąpili Stanisława Celińska, Maciej Muraszko, Kuba Frydrych, Maciej Giżejewski oraz Krzysztof Samela. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejną sobotę. A na zakończenie Stanisława Celińska w towarzystwie Kasi Nosowskiej i Muńka Staszczyka. Kłaniam się pięknie, Wanda Wasilewska.
uniwersum jest, stąd to zawsze ciągnie się na twój obraz podobieństwo twe. Jesteś cenny tak jak ja. Czekam na ciebie. O mamo, mamo, gdzie jesteś, co robisz, nikt nie wie. Dziewięcioletni smutek, samotnie patrzy w okno. Za oknem wielka słota, policzki słono mokną. O mamo, mamo, martwimy się z tatą o ciebie. Wybaczam ci wszystko, bo wiem, że mnie kochałaś. Wybaczam ci wszystko, bo wiem, że źle nie chciałaś. Bo picie wody to nie jest fajna rzecz. Sam o tym dobrze dziś wiem. Ty też to dzisiaj wiesz. O mamo, mamo, proszę cię, wracaj do domu. Bo picie wody to nie jest fajna rzecz. Sam o tym dobrze dziś wiem. Ty też to dzisiaj wiesz. O mamo, mamo, proszę cię, wracaj do domu. Przepraszam, nie mogłam inaczej, bo życie to suka, czasami się można pochlastać. Tak ciężko mi było, musiałam jakoś iść, pchać wózek do przodu, po swojemu w tym tkwić. Syneczku mój drogi, przepraszam, nie mogłam inaczej. Przepraszam cię, synku, za smutno rdzawe kolory. Mordercze popołudnia i samobójcze wieczory. Bo picie wody to nie jest dobra rzecz, ja sama dziś to wiem. Ty też to w końcu wiesz, syneczku mój drogi. Przepraszam, nie mogłam inaczej. Bo picie wody to nie jest dobra rzecz, ja sama dziś to wiem. Ty też to w końcu wiesz, syneczku mój drogi. Przepraszam, nie mogłam inaczej.
Proszę cię, wracaj do domu.